Pieśń nad pieśniami, rozdział 8 od 5 wersetu. Kim jest ta, która idzie od stepu, oparta na swoim miłym? Pod jabłonią obudziłem cię, tam cię poczęła twoja matka, tam cię porodziła twoja rodzicielka. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Pomódlmy się. Panie nasz Boże, prosimy Cię, abyś otwierał nasze uszy, nasze serca na Twoje słowo, aby ono nas przemieniało, aby one wykonywało swoją pracę. Wiem, że słowo Twoje nie wraca do Ciebie bezowocnie, zanim swojej pracy nie wykona. Dlatego prosimy, aby nasze serca były żyzną glebą, w której Twoje słowo będzie mogło wzrastać i wydawać wielokrotny plon. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym Was dzisiaj zachęcić do lektury jednego z najbardziej niezwykłych fragmentów Pisma. Księga Pieśni nad Pieśniami. Na pierwszy rzut oka jest to dziwna księga. Jest w niej bardzo niewiele bezpośrednich, religijnych, duchowych odniesień. Wydaje się być trochę nie na miejscu, trochę bez kontekstu. Pośród pobożnych ksiąg i stąd i zowąd odnajdujemy w gruncie rzeczy poemat erotyczny. A jednak już w czasach Jezusa nikt nie miał wątpliwości co do kanonicznego charakteru, więcej nawet, wyjątkowej pozycji Pieśni nad Pieśniami pośród innych ksiąg Starego Testamentu. Świat nie był wart dnia, w którym Pieśń nad Pieśniami została dana Izraelowi. Tak mówił rabbi Akiwa. Rabbi Johanan mówił z kolei, że wszystkie księgi Tanachu, czyli wszystkie księgi Starego Przymierza, są święte, ale Pieśń nad Pieśniami jest pośród nich najświętsza. W Midraszu czytamy z kolei, że Bóg powrócił na ziemię w dniu, w którym Pieśń nad Pieśniami została dana Izraelowi. Pieśń nad Pieśniami to jedna z pięciu Megilot, czyli jedna z pięciu krótkich ksiąg, które obok prawa, obok Tory, były odczytywane w synagogach. Śpiewano ją w trakcie liturgii paschalnej, a u Żydów sefardyjskich śpiewa się ją w każdy sabat. Sam tytuł już sugeruje nam, że jest to księga niezwykła. Pieśń nad pieśniami, Shir HaShirim, to taka specyficzna hebrajska forma stopnia najwyższego. Tak jak Biblia mówi o królu królów, o panu panów, o miejscu najświętszym, czyli świętym świętych, tak jak mówi o marności nad marnościami, w każdym z tych wyrażeń jest ten specyficzny stopień najwyższy. Król królów to król ponad wszelkich, król wszystkich królów. Pan panów to pan ponad wszelkich panów. Marność nad marnościami to marność ponad wszelkie marności. Pieśń nad pieśniami to pieśń ponad wszelkie pieśni. Czyli pieśń najwznioślejsza i najwspanialsza ze wszystkich. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 4 rozdziale, 32 wersecie czytamy, że Salomon napisał 1005 pieśni. A ta została nazwana pieśnią ponad wszystkie pieśni. Ta jest ponad wszystkie. Najbliższym kontekstem dla Księgi Pieśni nad Pieśniami, najbliższym kontekstem, w którym powinniśmy ją czytać, jest tak zwany tryptyk salomonowy, czyli trzy księgi napisane przez Salomona. Pieśń nad Pieśniami, Księga Przypowieści i Księga Koheleta. Jeden ze starożytnych rabinów skomentował ten fakt następująco. Gdy człowiek jest młody, układa pieśni o miłości. Pieśń nad Pieśniami. Gdy jest dojrzały, skłania się ku mądrości takiej jak ta zawarta w przysłowiach. Gdy się zestarzeje, rozmyśla o marności rzeczy tak jak Kohelet. Gdy jest młody, układa pieśni o miłości. Gdy jest dojrzały, wygłasza słowa mądrości. Gdy jest stary, rozważa marność świata. Jeśli będziemy o tym pamiętać, to świadomość, że te trzy księgi tworzą pewną całość, pomoże nam każdą z nich zrozumieć. Jeśli będziemy o tym pamiętać i jeśli będziemy czytać Pieśń nad Pieśniami przez okulary Koheleta, a Koheleta przez okulary Pieśni nad Pieśniami, zobaczymy, że wszystkie te księgi złożone w jedno prezentują Bożą mądrość w sposób pełniejszy niż każda z nich osobna. Pieśń nad Pieśniami jest pochwałą młodzieńczej, wiosennej, zmysłowej miłości. I sama w sobie jest piękna, jest szlachetna, jest wzniosła. Ale potrzebujemy okularów Koheleta, żeby zrozumieć, że to, o czym mówi Pieśń nad Pieśniami, przynajmniej niektóre aspekty tego, o czym mówi Pieśń nad Pieśniami, jest ulotne i przemijalne. Ale znowu, to, że jest ulotne i przemijalne, nie znaczy, że ciągle jest prawdziwe. Ciągle jest czymś, czym warto się cieszyć, warto radować. Pieśń nad Pieśniami mówi o tym, że żyć dla Boga znaczy kochać Go. Księga Koheleta mówi o tym, że w ogóle nie warto żyć inaczej, jak tylko dla Boga. Księga Przypowieści z kolei mówi, że kochać Boga oznacza przestrzegać Jego przykazań. A zatem wszystkie te księgi złożone razem mówią nam o tym, że jeśli żyć, jeśli warto żyć, to tylko dla Boga. Żyć dla Boga znaczy kochać Go, a kochać Go znaczy żyć według Jego mądrości, według Jego przykazań. Żydzi dostrzegali jedność tych trzech ksiąg i konieczność odczytywania ich wszystkich we wzajemnym kontekście, we wzajemnych powiązaniach, ale, co ciekawe, wskazywali, że Pieśń nad Pieśniami jest z tego tryptyku częścią najważniejszą i najbardziej wzniosłą. Rabini mówili, że Księga Przypowieści jest jak podwórzec świątynny, Księga Kaznodziei jest jak miejsce święte, ale Pieśń nad Pieśniami jest jak miejsce najświętsze. Co ciekawe, księga ta nie jest cytowana ani razu w Nowym Testamencie. Jedynie list do Efezjan, 5 rozdział, 27 werset, znany zapewne wszystkim słowa. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany, te słowa zwykle są interpretowane jako aluzja do Pieśni nad Pieśniami, 4 rozdział, 7 werset. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma w tobie skazy. Chrystus przysposabia sobie Kościół jako oblubienicę bez skazy, a w Pieśni nad Pieśniami oblubieniec wychwala swoją oblubienicę jako tą, która jest bez skazy właśnie. Ale jest to jedyny wyraźny nowotestamentowy ślad Pieśni nad Pieśniami. Struktura księgi. Problemy, które napotykamy w interpretacji Pieśni nad Pieśniami, biorą się głównie z faktu, że jest to poezja. A jeśli jest to poezja, to nic dziwnego, że spotykamy w niej wiele metafor, niedopowiedzeń, wiele zamierzonej wieloznaczności, bogactwa znaczeń. Sami wiecie, że kilka strof dobrego wiersza potrafi zmieścić w sobie więcej treści niż wiele dziesiątek stron prozy. I dokładnie tak jest w Pieśni nad Pieśniami. 1250 hebrajskich słów zawiera w sobie treści, która wystarczyłaby na całe tomy, na całe księgi. Metafory, niedopowiedzenia, bogactwo znaczeń, wszystko to powoduje, że często mamy trudność z należytym zrozumieniem Pieśni nad Pieśniami. Tu na marginesie warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, że Pieśń nad Pieśniami, to, że tego rodzaju księga znalazła się w kanonie, powinno determinować nasz stosunek do poezji i do sztuki. Skoro Bóg jest poetą, skoro Bóg objawił się nam również poprzez poezję, co ciekawe, nie objawił się poprzez katechizm, nie objawił się poprzez jakiś taki zdyscyplinowany, dogmatyczny wykład, ale raczej właśnie poprzez poezję, skoro tak jest, to powinniśmy szacunkiem otaczać poezję i wszelką sztukę. Co więcej, powinniśmy pamiętać o tym, że wymagająca literatura, wymagająca muzyka, klasyka, to jest coś, co w czym, jeśli będziemy się ćwiczyć, to pomoże nam poznać dobrze Słowo Boże, pomoże nam zrozumieć i poznać naszego Boga. Dlatego Pieśń nad Pieśniami, jej sama obecność w kanonie powinna być dla nas zachętą, abyśmy słuchali dobrej muzyki, czytali dobrą literaturę I abyśmy w ten sposób stawali się coraz bardziej biegli w sztuce interpretacji, coraz bardziej biegli w sztuce odnajdowania w trudnych tekstach, również poetyckich, całego bagażu znaczenia, które Bóg w tych tekstach umieścił. A zatem słuchajmy klasyki, czytajmy klasykę, uczmy tego dzieci od najmłodszych lat. Ponieważ jest to księga poetycka i interpretacja jej jest trudna. Nic dziwnego, że napotykamy wiele interpretacji. Wiele osób twierdzi, że Pieśń nad Pieśniami to jest zbiór 13 pieśni i że próżno tam doszukiwać się jakiejś historii, jakiejś narracji, która by dokądkolwiek zmierzała. Inni z kolei próbują tą narrację i historię zrekonstruować, często w bardzo dziwny sposób. Pojawiają się bardzo dziwne hipotezy. Ja chciałbym wam przedstawić taką interpretację i taką rekonstrukcję tej love story opisanej w Pieśni nad Pieśniami, która wydaje mi się prawidłowa z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego ona najlepiej, najpełniej ilustruje typologiczne, chrystocentryczne odczytanie Pieśni nad Pieśniami. Po drugie, jest bardzo prosta. Jak więc brzmi historia? Jak przebiega love story opisana w Pieśni nad Pieśniami? Król Szalomon miał winnicę, którą oddał w dzierżawę. Pewnego dnia przybył do swojej winnicy w przebraniu pasterza i spotkał tam Sulamitkę, dziewczynę należącą do rodziny dzierżawców winnicy. Sulamitka była rodzinnym kopciuszkiem. Nie dostrzegano jej urody, bracia zmuszali ją do ciężkiej pracy. Jej urodę dostrzegł jako pierwszy właśnie ów tajemniczy pasterz. Zdobył jej serce, a odchodząc obiecał, że pewnego dnia powróci, aby ją pojąć za żonę. Sulamitka oczekiwała, tęskniła, śniła o swoim umiłowanym, aż w końcu on, król Salomon, powrócił w całej swojej chwale i królewskim majestacie. Przywiózł bogate dary i zabrał Sulamitkę do swego pałacu w Jeruzalem. W ten sposób kopciuszek stał się królową na oczach wszystkich tych, którzy być może dotąd nigdy nie dostrzegli w niej nic nadzwyczajnego. Odczytana w ten sposób księga składa się z czterech części. Część pierwsza to rozdziały pierwszy od pierwszego wersetu do piątego wersetu trzeciego rozdziału. Mówi o zalotach, mówi o zachwycie, pragnieniu, oczekiwaniu, tęsknocie dwojga zakochanych. Drugi fragment, trzeci rozdział, szósty werset do piątego rozdziału pierwszego wersetu, mówi o zaślubinach. Przedstawia orszak weselny króla Salomona i pieśń oblubieńca ku czci oblubienicy. Następny fragment, piąty rozdział od drugiego wersetu do szóstego rozdziału trzeciego wersetu, to sen o rozłące. Oblubienica we śnie traci swojego umiłowanego. I fragment ten przedstawia jej rozpacz, przedstawia koszmar samotności, koszmar utraty najbliższej osoby. I wreszcie ostatni fragment, rozdziały szósty od czwartego wersetu do czternastego wersetu ósmego rozdziału, mówią o życiu małżeńskim. O tym, kiedy małżonkowie są już razem i kiedy to, za czym kiedyś tęsknili, dzisiaj jest ich codziennością, dzisiaj mogą się tym radować. Jak czytać Pieśń nad Pieśniami? O czym Pieśń nad Pieśniami tak naprawdę nam opowiada? Król Salomon miał winnicę, oddał ją w dzierżawę, przybywa do niej w przebraniu pasterza. Spotyka niepozorną dziewczynę, kopciuszka. Zdobywa jej serce. Odchodzi. Ona oczekuje. Tęskni. Być może wątpi w jego powrót. Ale jednak on wraca. Wraca w królewskim majestacie i zabiera tę niepozorną dziewczynę do siebie. Słuchajcie, wystarczy to, co wam powiedziałem w tej chwili, żeby od razu zaskoczyć, żeby od razu zrozumieć, o czym tak naprawdę mówi Pieśń nad Pieśniami. Kim jest król w przebraniu pasterza? Kim jest król pasterz? Kim jest ten, do którego należy winnica, ale kiedy pojawia się w niej po raz pierwszy, pozostaje nierozpoznany? Kim jest ten, który odchodzi, pozostawiając obietnicę powrotu w chwale? Kim jest ten, który wreszcie na koniec wraca w chwale i podnosi do najwyższej godności tę, która w oczach świata jest nikim? Oczywiście to Chrystus. Chrystus jest pasterzem, Chrystus jest królem, Chrystus jest oblubieńcem, a Kościół jest oblubienicą. I zobaczcie, Kościół w oczach świata jest podobny do sulamitki widzianej oczyma jej braci. Nie ma w niej nic szczególnego. Nikt nie podejrzewa, że to jest narzeczona króla. Nikt nie przypuszcza i nie przewiduje tego, jak chwalebna przyszłość nią czeka. I zobaczcie, w ten sposób prosta historia o miłości dwojga ludzi staje się historią zbawienia. Prosta historia o miłości dwojga ludzi staje się historią o miłości Boga do Jego ludu, do Jego Kościoła. Przez setki lat toczył się bardzo gorący i zupełnie niepotrzebny spór o to, o czym mówi Księga Pieśni nad Pieśniami. Naturalistyczna szkoła interpretacji mówiła, że to jest poema erotyczny. To jest historia miłości dwojga ludzi. Oczywiście dla nas taka interpretacja jest niedopuszczalna. Niedopuszczalne jest ograniczenie Pieśni nad Pieśniami do zwykłego poematu erotycznego, ponieważ Pismo mówi, że całe Pismo mówi o Chrystusie. A zatem niedopuszczalna jest sytuacja, w której cała księga pozbawiona jest jakiegokolwiek odniesienia do Chrystusa. A zatem odrzucamy interpretację naturalistyczną, ponieważ nie może być tak, żeby Pieśń nad Pieśniami nie mówiła o Chrystusie. Z drugiej strony, szkoła alegoryczna mówiła, to jest historia miłości Chrystusa i Kościoła. I szukanie, doszukiwanie się w niej historii miłosnej, takiej zwykłej, która dotyczy zwykłych ludzi, jest błędem, niektórzy mówili nawet grzechem. Oczywiście jedna i druga szkoła do pewnego stopnia ma rację. Tak? Rację mają alegoryści, mówiąc, że jest to historia miłości Chrystusa i Kościoła. Rację mają naturaliści, mówiąc, że jest to love story. Ale jedni i drudzy nie dostrzegają, że w tej historii miłości dwojga ludzi mieści się doskonale historia miłości Chrystusa i Kościoła. Kluczem do zrozumienia tego, kluczem do tego, aby z żadnej ze stron nie obciąć, nie zubożyć treści Pieśni nad Pieśniami, jest typologia, jest typologiczna interpretacja Pisma. I słuchajcie, to właśnie Pieśń nad Pieśniami wydaje się być najlepszym takim szkolnym tekstem, który pomoże nam zrozumieć, czym jest typologia, który pomoże nam złapać te zasady typologicznej interpretacji Pisma, które później powinniśmy zastosować w odniesieniu do wielu innych fragmentów. Gdybym miał komuś wytłumaczyć, czym jest typologiczna interpretacja Biblii, sięgnąłbym właśnie do małżeństwa jako obrazu miłości Chrystusa i Kościoła. Całe Pismo mówi o Chrystusie. Niekiedy wprost, niekiedy poprzez proroctwo, niekiedy poprzez historyczną narrację. Wszystko zmierza do Jego narodzenia, życia, śmierci i zmartwychwstania. A pośród tego wszystkiego Bóg objawia nam Chrystusa za pomocą wydarzeń, postaci, obrazów i symboli, które właśnie w typologiczny sposób wskazują na Chrystusa. I słuchajcie, kiedy Dawid w psalmie 22 śpiewa Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, on opowiada swoją dramatyczną historię. On przedstawia swój dramat cierpienia. Ale my wiemy, że Dawid jest obrazem Chrystusa. I wiemy, że nie tylko, a nawet nie przede wszystkim mówi o własnym dramacie, ale mówi o dramacie odrzuconego, cierpiącego Mesjasza. I słuchajcie, tak samo, kiedy Salomon układa Pieśń nad Pieśniami, opowiada o miłości dwojga ludzi, opowiada prawdziwą historię o miłości dwojga ludzi. Ale wiemy, że nie tylko i wiemy, że nie przede wszystkim. Dlatego, że w typologiczny sposób, jako zapowiedź, ta pieśń, ten poemat mówi nam o Chrystusie. Dlatego czytając Pieśni nad Pieśniami nie możemy dostrzegać tej pieśni jedynie poematu erotycznego, ale z drugiej strony nie możemy dostrzegać w niej jedynie opowiadania o Chrystusie i Jego Kościele. Jest w niej jedno i drugie. Bardzo ładnie skomentował to Dietrich Bonhoeffer. Każda wielka miłość pociąga za sobą niebezpieczeństwo utraty z pola widzenia czegoś, co nazwałbym polifonią życia. Bóg i Jego wieczność chcą być miłowani przez nas w pełni, ale ta miłość nie powinna ani osłabić, ani zaszkodzić miłości ziemskiej. Powinna być w jakiś sposób cantus firmus, wokół którego rozbrzmiewają inne głosy życia. Miłość ziemska jest jednym z tych tematów kontrapunktujących, które posiadają wprawdzie swoją niezależność, ale jednak odnoszą się do Cantus Firmus. W Biblii znajduje się pieśń nad pieśniami i nie można sobie wyobrazić bardziej zmysłowej namiętności od tej, o jakiej jest tam mowa. Tam, gdzie Cantus Firmus jest wyraźny i odrębny, kontrapunkt może rozwinąć się najsilniej, jak potrafi. Te dwa elementy są nierozdzielne, a jednak odrębne. Tak jak gdybyśmy chcieli użyć języka Soboru Chalcedońskiego, natura ludzka i boska w Chrystusie. Co to jest Cantus Firmus i kontrapunkt, to możecie spytać Agaty po nabożeństwie. Ale zwróćcie uwagę na główną myśl tego, o czym pisze Bonhoeffer. Tak jak dwie natury w Chrystusie, boska i ludzka, są nierozdzielne, jednak odrębne, tak dwa tematy w Pieśni nad Pieśniami, miłość ludzka, miłość Chrystusa i Kościoła, są nierozdzielne, a jednak odrębne. Jest to prawdziwa historia miłosna, prawdziwa historia dwojga ludzi i prawdziwa historia Chrystusa i Kościoła. To jest lekcja typologicznej interpretacji Pisma. Typologia opiera się na założeniu, że całe Pismo mówi o Chrystusie i że za pomocą postaci, wydarzeń, obrazów i symboli przedstawia nam Chrystusa, który ma przyjść. Jakie jest przesłanie Pieśni nad Pieśniami? Jakie jest znaczenie tej księgi dla nas w naszym codziennym życiu? Czego ona nas tak naprawdę uczy? Najpierw chciałbym powiedzieć o tym, o czym nie mówi Pieśń nad Pieśniami. O tym, czego Pieśń nad Pieśniami nam nie powie. Co też jest istotne. Pieśń nad Pieśniami mówi o miłości, mówi o erotyce, mówi o miłości zmysłowej, cielesnej, tylko w kontekście dobra i błogosławieństwa. Pieśń nad Pieśniami nie mówi, nie przedstawia bardzo realnego potencjału grzechu i zniszczenia, który jest związany z seksualnością. Nie mówi o cudzołóstwie, nie mówi o wielu innych grzechach, które prowadzą do śmierci. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest temat tej księgi. I tu po raz kolejny widzimy, że każdy fragment Pisma musimy czytać w kontekście całego Pisma. Przestrogi przed tym potencjałem grzechu i zniszczenia, który drzemie w ludzkiej seksualności, znajdziemy po sąsiedzku w Księdze Przypowieści, która olbrzymi nacisk kładzie właśnie na ostrzeżenie przed cudzołóstwem i jego skutkami. A zatem, czytając o Pieśni nad Pieśniami, odnajdując w niej afirmację seksualności ludzkiej, pamiętajmy o tym, że Pieśń nad Pieśniami nie mówi nam o tej sferze ludzkiego życia wszystkiego. Druga rzecz. O miłości i małżeństwie Pieśń nad Pieśniami mówi tylko w jasnych kolorach. Jedyny problem, jaki odnajdujemy w Pieśni nad Pieśniami, to problem samotności. To problem, kiedy we śnie oblubienica traci swego oblubieńca. Nie odnajdujemy natomiast problemów, jakie zawsze towarzyszy wspólnemu życiu dwojga ludzi. Znowu, nie dlatego, że tych problemów nie ma, nie dlatego, że są nieistotne, ale dlatego, że to nie jest ta opowieść. To nie jest ten fragment. Boże rozwiązanie dla problemów, z jakimi borykamy się w naszych małżeństwach, odnajdujemy w Biblii, ale być może w innych fragmentach. Niektórzy dochodzą wręcz do wniosku, że Pieśń nad Pieśniami tak naprawdę mówi o miłości odkupionej. Nie mówi o zranionej miłości, która jest doświadczeniem każdego z nas. Miłości, która jest związana z setką problemów i dramatów, ale mówi o odkupionej miłości, czyli tej miłości już bez grzechu, już bez ciężaru, skutku grzechu. A o miłości ludzkiej, tej, której mamy okazję doświadczyć, mówi o tyle, że jest ona przedsmakiem odkupionej miłości. Przed smakiem miłości wyzwolonej od grzechu i jego konsekwencji. A zatem o czym mówi Pieśń nad Pieśniami? Czym jest Pieśń nad Pieśniami? Po pierwsze jest pochwałą miłości oblubieńczej. Miłości oblubieńczej, czyli miłości dwojga osób. Miłości opartej na wzajemnym oddaniu, wierności i wyłączności. Jest pochwałą takiej miłości dwojga osób. I pochwałą takiej samej miłości, która łączy Chrystusa i Jego Kościół. Główna myśl Pieśni nad Pieśniami to słowa mój Ci jest miły mój, a ja jestem Jego. Mój miły jest mój, a ja jestem Jego. I zobaczcie, jaka jest istota przymierza pomiędzy Bogiem a Jego ludem. Czwarta Księga Mojżeszowa, 26 rozdział, 12 werset. Będę Waszym Bogiem, a Wy będziecie moim ludem. A więc zobaczcie, istota miłości oblubieńczej, istota miłości małżeńskiej i istota przymierza Boga i Jego ludu jest tożsama. Mój miły jest mój, ja jestem Jego. Wy będziecie moim ludem, ja będę waszym Bogiem. Wybór i wyłączność. Wzajemne oddanie i wierność. Nad tym skupia się Pieśń nad Pieśniami. Pieśń nad Pieśniami jest hymnem na cześć takiej właśnie miłości. Oblubienica jest ogrodem zamkniętym i zdrojem zapieczętowanym. Oblubienica należy tylko do swojego oblubieńca, a on należy tylko do niej. W piątym rozdziale Pieśni nad Pieśniami, w kontekście tego męczącego snu o rozłące, pada pytanie, czymże jest lepszy twój umiłowany o najpiękniejsza między niewiastami? Czym góruje twój miły nad innymi? Słuchajcie, to jest pytanie, które jest szalenie istotne w kontekście małżeństwa, miłości, bycia razem. Dlaczego akurat ta kobieta? Dlaczego akurat ten mężczyzna? Odpowiedź, jaką odnajdujemy w Pieśni nad Pieśniami, jest odpowiedzią z perspektywy zakochanych. To jest odpowiedź: mój miły jest jasny i rumiany, wyróżnia się spośród 10 000. Jego głowa to szczere złoto, jego kędziory to gałązki palmowe, itd., itd. Mój miły jest najwspanialszy. Tak odpowiada oblubienica. Ale tak naprawdę wiemy, że to jest perspektywa zakochanych. Tak naprawdę, kiedy wczytamy się w Pieśń nad Pieśniami jako całość, zobaczymy, że wyjątkowość tej relacji, wyjątkowość oblubienicy dla oblubieńca opiera się nie na tym, że oblubienica jest najpiękniejsza, nie na tym, że oblubieniec jest najwspanialszy, ale na tym, że on jest mój, a ja jego. Na wyłączności, na wzajemnym oddaniu, na tym, że jesteśmy razem i należymy do siebie. Wiem, że ktoś z was, mam nadzieję, że ktoś z was, ktokolwiek z was czytał Marka Twaina, Pamiętniki Adama i Ewy. Bardzo zabawna książka, ale bardzo mądra, która dużo właśnie mówi na temat małżeństwa, miłości, kobiet, mężczyzn. I tutaj pada podobne pytanie. Ewa po wielu latach wspólnego życia zadaje sobie pytanie: dlaczego go kocham? Gdy zadaje sobie pytanie, dlaczego go kocham, okazuje się, że nie wiem i tak naprawdę nie bardzo chcę wiedzieć. Kocham niektóre ptaki za ich śpiew, lecz Adama nie kocham ze względu na jego śpiewanie. Nie, nie dlatego. Im więcej śpiewa, tym trudniej jest mi się do tego przyzwyczaić. Mimo tego proszę go, by śpiewał, ponieważ pragnę polubić wszystko, co go interesuje. Nie kocham go również ze względu na bystrość jego umysłu. Nie, nie dlatego. To nie jego wina, że umysł ma taki, jaki ma. Z czasem jego umysł się rozwinie, choć sądzę, że nie będzie to gwałtowny proces. Nie kocham go również ze względu na jego życzliwość i wyrozumiałość, czy też delikatność. Ma pod tym względem braki, ale taki, jaki jest, jest wystarczająco dobry, a robi postępy. Sądzę, że kocham go po prostu dlatego, że jest mój i że jest mężczyzną. I słuchajcie, tak naprawdę te słowa Marka Twaina dokładnie odpowiadają temu, o czym mówi Pieśń nad Pieśniami. Kocham go dlatego, że jest mój i że jest mężczyzną. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Pieśń nad Pieśniami jest pochwałą takiej właśnie oblubieńczej miłości, która opiera się na wyłączności, wzajemnym oddaniu. W tym kontekście warto sobie zadać pytanie, co jest tak naprawdę zagrożeniem dla małżeństwa. Czy zagrożeniem dla małżeństwa jest to, że na świecie są piękniejsze kobiety? Czy zagrożeniem dla małżeństwa jest to, że na świecie są bardziej zaradni, bardziej męscy faceci? Nie. Zagrożenie dla małżeństwa pojawia się wtedy, kiedy małżonkowie tracą to poczucie wyjątkowości. To, że mój miły jest mój, a ja jestem jego.
Przepraszam, czy mogę przerwać, ale tutaj tylko pani przyszło, że ktoś jej zostawił gwiazd białą w balkonie. Jak to ktoś od nas, to tyle można było, bo na stoi i czeka.
Pieśń nad Pieśniami jest również pochwałą radości, którą wnosi w nasze życie miłość. Jest pochwałą zachwytu, namiętności. Jest pochwałą tej radości, którą również Chrystus czerpie ze swojej oblubienicy. Kiedy przeczytamy Objawienie, rozdział 19, czy Psalm 45, werset 12, widzimy wyraźnie, że Chrystus raduje się swoją oblubienicą, tak jak człowiek raduje się swoją żoną. Pieśń nad Pieśniami jest pochwałą miłości oblubieńczej i jest pochwałą uczucia, jest pochwałą radości, którą ta miłość wnosi w ludzkie życie. Pieśń nad pieśniami jest też pochwałą miłości zmysłowej, jest pochwałą seksualności, jest pochwałą miłości erotycznej. I co ciekawe, pieśń nad pieśniami, jak zresztą cała Biblia, mówi o tym bez odrobiny pruderii. Pocałunki, pieszczoty, zapach, smak, to wszystko jest obecne w pieśni nad pieśniami. To wszystko jest subtelne, delikatne, ale bardzo wyraźne. Nie powinno nas to dziwić, dlatego że jeśli małżeństwo, którego wyróżnikiem pośród wszelkich innych związków i relacji jest bycie jednym ciałem, jeśli małżeństwo, które jest jednym ciałem, stanowi obraz miłości Chrystusa i Kościoła, to również intymna więź małżonków musi posiadać duchowy wymiar. Pieśń nad pieśniami jest pochwałą zmysłowej miłości małżonków, umieszczając ją w kontekście małżeństwa, czyli w należytym kontekście, i przedstawiając ją w bardzo taki obrazowy, subtelny i duchowy zarazem sposób. Pieśń nad pieśniami jest pełna jednoznacznie erotycznych aluzji i obrazów. 7:9. Wspinanie się na palmę w kontekście pieszczot. Ale tak naprawdę prawdziwą ciekawostką i prawdziwym kamieniem obrazy dla ludzi zarażonych różnego rodzaju pruderią jest to, jak bardzo przenikają się w pieśni nad pieśniami symbole miłosne i religijne. Orszak weselny Salomona. Wczytajcie się w to, a zobaczycie, że do złudzenia przypomina procesję Izraelitów wędrujących ku ziemi obiecanej. Jest lektyka, która przywodzi na myśl Arkę Przymierza, jest pustynia, jest słup obłoku. Królewska sypialnia, o której mówi pieśnia nad pieśniami w 1:4, to z kolei miejsce najświętsze. I dokładnie to samo słowo zostało użyte na określenie miejsca najświętszego w 1 Księdze Kronik w 28:11. Nic dziwnego, że w starej anglikańskiej przysiędze, inspirowanej, małżeńskiej, inspirowanej pieśnią nad pieśniami, mąż wypowiada słowa: będę cię uwielbiał, będę cię wielbił swoim ciałem, i użyte jest tam słowo worship. Trudno chyba o bardziej religijne słownictwo w takim kontekście. Jaki z tego wniosek? Taki, że małżeństwo jest święte, jego świętość obejmuje również łoże małżeńskie, które stanowi ołtarz małżeńskiego przymierza. To, co dzieje się w małżeńskiej sypialni, jest istotnym elementem wspólnego wzrastania w świętości. Wobec tego przesłanie pieśni nad pieśniami jest również takie, że pruderia jest zła. Klemens Aleksandrii już napisał, że nie jest w porządku, że wstydzimy się nazwać po imieniu rzeczy, których Bóg nie wstydził się stworzyć. A jednak w historii Kościoła było bardzo wiele pruderii. Bardzo wiele pruderii, która brała się najprawdopodobniej ze złego dziedzictwa manicheizmu. Manichejczycy, głosząc dualizm pomiędzy ciałem a duchem, doszukiwali się zła w tym, co cielesne, w tym, co materialne. Już w II wieku, w protoewangelii Jakuba, pojawia się zapowiedź tego, co potem rozwinęło się w Kościele jako kult dziewictwa i celibatu. W protoewangelii Jakuba Maria przedstawiona jest jako dziewica nie tylko przed poczęciem i narodzeniem Chrystusa, ale do końca swego życia. Józef jest starszym wdowcem, który poślubia Marię po to, aby być strażnikiem jej dziewictwa, ponieważ Maria już jako bardzo młoda dziewczyna złożyła w świątyni ślubu dziewictwa. Potem już było tylko gorzej. W V wieku czytamy w jednym z anonimowych tekstów, że kobieta jest drzwiami diabła, drogą nieprawości, ukąszeniem skorpiona. Współżycie było tolerowane w ramach ortodoksji, w ramach kościoła, nazwijmy to ortodoksyjnego. Nikt nie posunął się do potępienia seksualności, ale bardziej zwracano uwagę zawsze na przestrogi niż na afirmację seksualności. Aż w końcu wielu autorów doszło do wniosku, że współżycie jest usprawiedliwione przez poczęcie, przez fakt, że prowadzi ono do poczęcia. I tylko dlatego. Na szczęście z drugiej strony zawsze istnieli w Kościele ludzie, którzy się temu przeciwstawiali. Chociażby Klemens Aleksandrii, ten, który powiedział: nie jest w porządku, że wstydzimy się nazwać po imieniu rzeczy, których Bóg nie wstydził się stworzyć. Ale również święty Tomasz pisał, że przyjemność seksualna nie jest i nie może być zła. Złe mogą być ludzkie działania, ludzkie uczynki. Jeśli dobre jest współżycie małżeńskie, to dobre jest również przyjemność którą małżonkowie z niej czerpią. Jeśli człowiek źle używa swojej seksualności, to również to wtedy właśnie zła jest przyjemność, którą czerpie z tego. W XIII wieku błogosławiono łoże małżeńskie. Był to element ceremonii małżeńskiej, na znak tego, że jest to właśnie ołtarz małżeńskiego przymierza. Albert Wielki w XIII wieku również pisał, że nie ma żadnego grzechu w małżeńskim pożyciu. Choć z drugiej strony Innocenty XI w XVII wieku pisał, że kiedy małżonkowie współżyją, zawsze popełniają grzech, chociażby powszedni. Walka pomiędzy tymi dwoma wizjami ludzkiej seksualności trwa w Kościele do dziś. Ostatnio natknąłem się na dwóch polskich katolickich autorów. Obaj są zakonnikami, obaj są urodzeni w latach 60. Wydawałoby się, należą do tego samego rzymskokatolickiego kościoła, należą do tego samego środowiska, do tego samego pokolenia, a jednak z ich książek przebijają dwie kompletnie różne wizje ludzkiej seksualności. Krzysztof Paczos w swojej książce Radykalizm chrześcijański prezentuje czystość, rozumianą oczywiście jako całkowitą wstrzemięźliwość seksualną, jako najwyższy ideał chrześcijańskiego życia. Nie tylko poza małżeństwem, ale również w małżeństwie. Paczos zachwyca się małżeństwami, które składają śluby czystości. Przywołuję tutaj przykład znanego katolickiego filozofa Jacques'a Maritaina, który po wielu latach małżeństwa wraz ze swoją żoną złożył śluby czystości, ale zachwyca się również małżeństwami, które w 5 minut po złożeniu przysięgi małżeńskiej składały śluby czystości. Sam Paczos twierdzi, że taki właśnie aseksualne małżeństwo jest zwieńczeniem rozwoju wzajemnej więzi kobiety i mężczyzny i stanowi ostatni etap wspólnej duchowej drogi. Z drugiej strony, po drugiej stronie barykady znajduje się Ksawery Knoc. Franciszkanin, duszpasterz małżeństw. To jest z kolei człowiek, który na temat ludzkiej seksualności mówi rzeczy bardzo mądre i bardzo bezpośrednie. Wywiad, który możecie znaleźć z nim w internecie, nosi tytuł Trzeba lubić ten sport. Na pytanie dziennikarki, jak to jest, że on jako zakonnik zajmuje się tego typu tematem i skąd tak dużo wie na ten temat, odpowiada: czasem żartem mówię, że wszystko bierze się z moich fantazji seksualnych, czym strasznie gorsze manichejczyków. Polecam wam bardzo portal internetowy założony przez Ksawerego Knoca, szansaspotkania.net. To jest portal, gdzie z chrześcijańskiej perspektywy, dokładnie takiej perspektywy, jaką widzimy w Pieśni nad Pieśniami, przedstawiana jest zmysłowa, seksualna, małżeńska miłość w sposób pozbawiony pruderii, a jednocześnie pełen mądrości i pełen szacunku i delikatności. Dlatego, że, i o tym też trzeba pamiętać, jest drugi front. Walczymy nie tylko przeciwko pruderii, ale walczymy też przeciwko niemoralności, która z drugiej strony atakuje chrześcijańskie małżeństwo. I musimy być świadomi tego, że seksualność ludzka, małżeństwo, stanowi dzisiaj jedno z głównych pól konfrontacji pomiędzy chrześcijaństwem a neopogaństwem. Na marginesie warto też zauważyć, że tradycja judaistyczna w stosunku do innych tradycji starożytnych deseksualizuje Boga. Co to znaczy? We wszystkich pogańskich religiach Bóg był istotą aktywną seksualnie. Biblia przedstawia Boga zupełnie inaczej. Bóg stworzył człowieka z jego seksualnością, ale sam nie jest istotą seksualną. Niemniej jednak pocałunek, pieszczoty, wszystko to, co odnajdujemy w Pieśni nad Pieśniami, jako te wątki erotyczne, też mają swoje duchowe znaczenie i też są obrazem pewnych duchowych prawd. Na przykład, jeśli chodzi o pocałunek, rabini zwracali uwagę na to, że Bóg nie jest na wyciągnięcie ręki. Prawdziwy Bóg objawiony w Biblii nie jest Bogiem, którego można dotknąć, ale jest Bogiem, który przemawia. Usta służą do mówienia i służą do pocałunku. I dlatego pocałunek jest symbolem tej bliskości Boga, bo skoro Bóg nie jest na wyciągnięcie ręki, ale jest na odległość słowa, jest na odległość ust. Stąd rabini często tłumaczyli obrazowe znaczenie pocałunków pieśni nad pieśniami, jako na przekazywanie prawdy z ust do ust, jako na przekazywanie Bożego objawienia Jego ludowi. I słuchajcie, tak samo pieszczoty, które są przyrównane do wina, są słodkie jak wino, przywodzą nam na myśl generalnie wino i jego symbolikę w Biblii. Wino jest źródłem radości, tak jak Duch Boży jest źródłem radości i pocieszenia. Stąd apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy podejrzewano o to, że upili się młodym winem. Pieśń nad pieśniami jest też pochwałą małżeństwa, które jest czymś więcej niż miłość, bo jest przymierzem. Pieśń nad pieśniami jest pochwałą małżeństwa, które jest przymierzem, a więc więzią opartą na wzajemnych zobowiązaniach. Małżonkowie są powołani nie tylko do tego, żeby się nawzajem kochać, ale żeby na fundamencie tej miłości zbudować rodzinę i na fundamencie tej miłości realizować chrystusowe powołanie na ziemi. Stąd zaślubiny to królewski obrzęd, to publiczny początek, to jest, słuchajcie, też taki paradoks, publiczna inauguracja osobistego i intymnego związku. To królewskie powołanie małżonków było w synagogach do czasu zburzenia świątyni jerozolimskiej podkreślane w ten sposób, że nakładano korony na głowy nowożeńców. Podobnie do dzisiaj czyni się w Kościele Wschodnim. A więc pochwała oblubieńczej miłości, pochwała radości, którą miłość wnosi w nasze życie, pochwała seksualności, miłości zmysłowej, pochwała małżeństwa jako przymierza opartego na wzajemnych zobowiązaniach. I wreszcie, co chciałbym na koniec bardzo mocno podkreślić, pieśń nad pieśniami jest również pochwałą dojrzałości. Kiedy czytamy pobieżnie pieśń nad pieśniami, możemy dojść do wniosku, że mówi ona o zakochaniu, mówi ona o tym pierwszym etapie, kiedy ludzie są sobą nawzajem zafascynowani, ale nie tylko. Mówi o tym oczywiście, ale nie tylko. Pieśń nad pieśniami jest pochwałą miłości, która wzrasta i dojrzewa, która przemienia człowieka. Tak jak Bóg przemienia dobre rzeczy w lepsze, jak przemienia wodę w wino, tak samo miłość na początku, miłość na końcu jest lepsza, dojrzalsza, bogatsza niż miłość na końcu. Na początku Księgi Pieśni nad Pieśniami czytamy o tym, że miłość jest słodsza niż wino, ale na końcu czytamy, że miłość jest mocniejsza niż śmierć. Jest twarda jak Szeol. Na początku czytamy o pędach winnych, o wiośnie, na końcu czytamy o dojrzałych winogronach. Pełna owoców jesień nastaje po pełnej kwiatów wiośnie. Pieśń nad pieśniami jest pochwałą dojrzałości, pochwałą takiej właśnie miłości, która z tej wiosennej pełnej kwiatów staje się tą jesienną, pełną pożytecznych owoców. Miłość, która na początku jest tylko słodka, na końcu, nie tracąc nic ze swojej słodyczy, staje się jednocześnie mocna jak śmierć i twarda jak Szeol. Miłość przemienia człowieka. I słuchajcie, tak jak miłość Chrystusa przemienia Kościół, czyni właśnie Kościół oblubienicą bez skazy i bez zmazy, tak samo miłość mężczyzny przemienia kobietę. W pieśni nad pieśniami kobieta przedstawiona jest jako ogród, w którym rosną rozmaite rośliny. Żadna z roślin wymienionych w tym opisie ogrodu nie rośnie naturalnie w Palestynie. A więc to nie jest dziki ogród, to jest ogród, który jest wynikiem pielęgnacji. Kiedy pielęgnujemy swoją miłość, ona staje się dojrzała i pełna owoców. Tak jak Chrystus pielęgnuje swój Kościół i on staje się dojrzały i pełen owoców. Owoce ducha to nie są dzikie owoce. Owoce ducha w Kościele to wynik pracy Bożego Ducha w nas. I tak samo dojrzała małżeńska miłość nie jest czymś, co pojawia się samo przez się i co rośnie dziko, ale jest skutkiem dojrzałości, wytrwałości, pielęgnacji. Podsumowując, pieśń nad pieśniami jest pochwałą oblubieńczej miłości. Pochwałą miłości, której podstawą jest wzajemne oddanie, której podstawą jest wyłączność i wierność. Jest pochwałą radości, którą tego typu miłość wlewa w nasze serca. Jest pochwałą zmysłowej miłości, seksualności, której właściwym kontekstem jest przymierze małżeńskie. Jest w tym kontekście sprzeciwem i szczepionką przeciwko wszelkiemu manicheizmowi i wszelkiej pruderii. Jest wreszcie pochwałą małżeństwa jako przymierza, jako fundamentu, na którym budujemy miłość. Dietrich Bonhoeffer napisał kiedyś, że to nie miłość podtrzymuje małżeństwo, ale to małżeństwo podtrzymuje miłość. Przymierze oparte na wzajemnych zobowiązaniach jest tym, co pozwala miłości trwać, rozwijać się i co wyzwala miłość z niewoli, niedojrzałych emocji. A więc Pieśń nad pieśniami jest pochwałą przymierza jako fundamentu, na którym budujemy miłość i wreszcie pochwałą dojrzałości, a zatem pochwałą tego procesu, który sprawia w nas Bóg. Tego procesu, który sprawia, że miłość małżeńska z wiosennego zakochania, z takiej wiosny pełnej kwiatów, staje się jesienią pełną owoców. Staje się nie tylko piękna, ale też pożyteczna. Staje się błogosławieństwem nie tylko dla małżonków, ale dla ich rodzin, dla Kościoła i dla społeczeństwa. Pieśń nad pieśniami jest pochwałą miłości. Pochwałą miłości Chrystusa i Kościoła, ale w tym samym stopniu pochwałą wiernej miłości dwojga małżonków. Amen.
Dzięki, Andrzej.